dobrym tonie.
Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życie publiczne, rodzinne, bez nienawiści w ogóle? Czy to jest możliwe?
Ja bym powiedział, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, tylko że nie jesteśmy tak naprawdę w stanie tego wprowadzić. No bo my sobie możemy wyobrażać ludzi funkcjonujących bez pewnych podstawowych emocji. I oczywiście są kultury funkcjonujące podobno bez takich bardziej skomplikowanych emocji. Są kultury funkcjonujące z jakimiś emocjami, których podobno my nie znamy, ale takie bazowe emocje, to jest bodaj Ekman wyróżnił chyba 5 i to są właśnie gniew, wściekłość, nienawiść, miłość, radość i powiedzmy te bazowe emocje występują wszędzie. No i człowiek nie da się jakby, one są wpisane jakby w budowę naszego mózgu i jest wpisane w tę budowę mózgu, że jeżeli nas ktoś zdenerwuje, jeżeli nam ktoś nadepnie na odcisk, to my w większości zareagujemy agresywnie. Gdybyśmy tego nie robili, no to nie mielibyśmy takiego mechanizmu, który nas zabezpiecza przed wykorzystaniem przez innych.
Ale ja to rozumiem, agresja, dobrze, tak. Odpowiedzi, ale aż nienawiść, ta nienawiść cały czas rozumiem.
Nie, bo to, że ktoś nam nadepnie na odcisk i my reagujemy, to jest oczywiście zdrowe i pewno konieczne dla zachowania czasem życia, na pewno gatunku. Natomiast pytanie jest o taką bezinteresowną nienawiść, taką, no nic się złego nie dzieje, wstaje człowiek rano, widzi słońce, dzieci mu rosną, ma schronienie, pieniądze i wychodzi i nienawidzi. Nienawidzi sąsiada, bo ten się do niego uśmiechnął, albo nie, albo nienawidzi pani w sklepie, bo coś tam. Chodzi o ten rodzaj, to znaczy nieobronny, tylko właśnie chodzi o tę taką bazową postawę wobec innych, tak bym powiedziała. I to jest chyba najbardziej niepokojące zjawisko, bo to, że będąc dręczeni, męczeni, reagujemy agresywnie, to jest dobre, czasem może złe, ale to jest coś innego. Natomiast rzeczywiście jest takie zjawisko jakby bezinteresownej zawiści, bezinteresownej niechęci, bezinteresownej nienawiści. Oczywiście ono w tej chwili ono jest uruchamiane, dlatego że ta nienawiść wreszcie jakby znalazła swoje obiekty, prawda? Ona jest w tej chwili politycznie identyfikowana, no a ona gdzieś tam, że tak powiem, jest i jakoś drąży to nasze społeczeństwo, pewnie każde społeczeństwo, no ale jesteśmy w tym i rozmawiamy o tym. I to jest pytanie właściwie, jak jakby zminimalizować poziom tego, prawda? Żeby, ja kiedyś się tak zastanawiałam, dlaczego nigdy nie napisano encykliki o radości? I muszę powiedzieć, że wśród bardzo wielu prac, które u mnie studenci piszą licencjackich i magisterskich, sporo jest prac dotyczących cierpienia, bo jest dużo świetnych tekstów. Jedna dziewczyna wzięła się za problematykę radości i nie napisała tej pracy, bo znalazła trochę u świętego Franciszka, a właściwie nigdzie. Radość to nie jest... O szczęściu można, prawda? Zrobił to zresztą świetnie Tatarkiewicz, więc już wszystko wiemy. Natomiast o resentymencie można w nieskończoność. Nabierze się tych kilku filozofów nowożytnych, niczego, Schopenhauera, Schellera i ma się po prostu ogromne materiał. Radość, zadowolenie nie ma.
Ciekawe to jest.
To jest akurat posiłkuję się tutaj psychologią. Jak się popatrzy, co w mediach najwięcej uwagi przykuwa, to jeżeli gdzieś jest dobrobyt i ludzie się cieszą, no to chyba, że naprawdę się bardzo, bardzo cieszą, bo ktoś wygrał, no to wtedy się pokazuje. Ale jeżeli jest generalnie dobrze, to się tego nie pokazuje. Jeżeli jest źle, to wtedy zaczyna to być temat medialny. I to znów jest u nas wdrukowane. Myśmy tak ewoluowali, że przykuwa naszą uwagę to, co jest niezwykłe, niebezpieczne, groźne, smutne, agresywne i oczywiście to wszystko nie musi oczywiście odpowiadać za naszą nienawiść. Ja myślę, że nienawiść to jest przede wszystkim ta, z którą my się teraz borykamy, bierze się z tych podziałów na grupy. I te grupy zostały bardzo uaktywnione ostatnio. I oczywiście są możliwe społeczeństwa, w których to się nie uaktywnia, albo ludzie sobie uaktywniają już te grupy na zasadzie, mimo wszystko, nie wiem, drużyn, którym kibicują. I w większości krajów to jest tak powiedzmy rozwiązywane. Natomiast czasami to jest niebezpieczne. Oczywiście my jeszcze nie jesteśmy tutaj blisko rozlewu krwi, bo jak popatrzymy, jak w Irlandii Północnej kiedyś były te grupy, gdzie się faktycznie mordowano tylko dlatego, że no jedni wierzyli właśnie, no jedni byli katolikami, drudzy protestantami. Większość tych ludzi nie byłaby w stanie wytłumaczyć różnic dogmatycznych między tymi dwoma wyznaniami.
Znaczy, albo możemy zostać takim bardzo pesymistycznym postulatem, właściwie tezą. Wszyscy Państwo znają Władcy Mu, Geldinga. On ma takie powiedzenie, że człowiek wydziela z siebie zło jak pszczoła. pszczoła miód. No i że taka jest natura człowieka i wtedy jedyne, co nam pozostaje robić, to po prostu wierzyć w cywilizację, że ta cywilizacja jest w stanie to zło jakoś zniszczyć, zminimalizować jego negatywny wpływ. Bo rzeczywiście, jak pan zaczął mówić o tych różnych zjawiskach, pomyślałam sobie, kiedyś jakiś policjant mi to opowiadał, też zresztą w jakiejś audycji radiowej, o młodych ludziach, którzy są kibicami czy pseudokibicami, trudno im powiedzieć, oni rywalizują ze sobą, bo ich drużyny rywalizują, ale oni, że tak powiem, mniej się interesują rywalizacją tych drużyn, a więcej tym, żeby się wzajemnie pobić. Bezinteresownie, bo jeszcze nie ma wyniku meczu. I ponoć w Holandii organizuje się takie zjazdy tych grup. I one tak jak na turniejach rycerskich po prostu, tam dziewczyny również przychodzą, wszystko to obserwują.
A to obserwuje. W Polsce też, tak, to prasa donosiła o takich zdarzeniach. Niezależnie od meczu. Mecz się toczy, a tu się toczy
no może trzeba w naszym społeczeństwie zorganizować takie miejsca dla różnych grup społecznych, żeby w życiu społecznym nie miało to już miejsca, prawda? Czy żeby każdy na przykład przed pójściem do parlamentu szedł sobie powiedzmy na obowiązkowy mecz piłki nożnej albo na siłownię albo jeszcze gdzieś, prawda? Co prawda przewodniczący Leper dużo korzystał z siłowni, to znaczy niewiele mu to pomogło, no ale może...
Solarium.
No, ale nie chciałbym zakończyć tej naszej rozmowy takim pesymizmem.
Może ja dodam,
bo bardzo proszę.
Bertolt Brecht kiedyś napisał, człowiek zwykle dąży ku dobremu, tylko okoliczności nie sprzyjają temu. To może byśmy po prostu powinni zadbać o te okoliczności, bo jak mówiłem, agresja nie wypłynie, jeżeli nie zdarzą się właśnie okoliczności, które temu sprzyjają.
To ja powiem, że powinniśmy zadbać nie o okoliczności, tylko o samych siebie, troszczyć się o własną duszę, kontrolować własne emocje, myśleć, że inni są tacy sami i zastanawiać się, jak oni zareagują na nas, no bo my na nich reagujemy w sposób podobny i w ten sposób jakby kontrolować nasze wzajemne zachowania.
Ja znowu wspomnę nieobecnego duchownego, który powinien nam w tym momencie tutaj przypomnieć o tej nienawiści będącej gdzieś tam w początku chrześcijaństwa, o tym jak Chrystus to pokonywał, ale nie ma go, więc tego nie zrobię, ale mam cytat z Gandhiego. Może być nam pomocny. Bez bazy chrześcijańskiej. Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę prawdą, przemoc cierpieniem i te jego słowa poparte tym wszystkim, czego dokonał, no bo dają nam troszkę nadziei, szansy na to, że jak zaczniemy, tak jak pani proponowała, troszkę od siebie zaczniemy oglądać swoje reakcje. Ja to bardzo do siebie osobiście biorę. Codziennie rano, tak jak jadę, to cały czas mnie, co ja robię? Dlaczego ja komuś tam grożę czy krzyczę?
No tak, może
przestanie to się roz...
Znaczy ta samozwrotność jest niesłychanie ważna, prawda? Zresztą to widać też po Gandhi. No to nie był ktoś, kto starał się to zło zwalczać w innych, prawda? On zaczął od siebie i to zwrócenie uwagi na siebie i kształtowanie własnej duchowości, które
cały czas pokazywał, że cały czas od siebie zaczynajcie.
Tak, doprowadziło do tego, że był tak niewiarygodnie silną osobowością przez zresztą strasznie maleńkim wzroście, no, kruchy, starszy pan, no pokazuje, że można wiele zrobić, jeśli się zaczyna od siebie.
Tak, ale pamiętajmy, że jednak no nie każdy rodzi się Gandhim i ja bym tutaj naprawdę, oczywiście, ja się zgodzę tutaj, że wszyscy, za każdym razem powinniśmy się na przykład kierować maksymą traktu innych tak, jak chciałbyś, żeby sam być traktowany. Oczywiście poza masochistami.
Można powiedzieć, nie każdy rodzi się Gandhim, ale tak. Każdy może być Leperem i znowu tak. Możemy mieć taki negatywny wniosek. Ja myślę, że każdy może być Gandhim i każdy może być Leperem. Starajmy się być raczej kimś w rodzaju Gandhiego.
Tak, niż Lepera.
Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi były pani Magdalena Środa, etyk, filozof, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Żegna się z Państwem Bogdan Sadowski, no i zróbmy rachunek sumienia dzisiaj wieczorem.
Rano też.
W dobrym tonie.